Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Witam Radka Gawlika, który jest z nami. Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas.
Dobry wieczór, ja dziękuję.
Żeby dzisiaj z nami rozmawiać na kolejnym odcinku Zoom na Europę. Czytałam równocześnie, że ktoś już miły z nami się wita. Bardzo się cieszę, że Państwo się zbierają. A dzisiaj chcemy porozmawiać z pierwszym i najlepszym ekologiem, specjalistą, obrońcą naszej natury, świata wokół nas, Radosławem Gawlikiem. Chcemy porozmawiać o tym, co się dzieje w tym, co dotyczy naszej przyszłości, naszego przeżycia, to znaczy w powietrzu, wodzie i na ziemi, a konkretnie o Turowie, palący temat. O Turowie mnóstwo mitów, nieprawd, lęków, strachów. Chciałabym, żeby nam najlepszy specjalista z dziedziny ekologii, jakiego w Polsce mamy, wytłumaczył tak naprawdę, o co chodzi, a w dodatku Radosław Gawlik mieszka na Dolnym Śląsku, więc to nie jest tak bardzo daleko od Turowa, z samego sąsiedztwa myślę, że wie więcej niż my, którzy jesteśmy rozsiani po Polsce, a często nasi goście tutaj na naszym Zoomie na Europę mieszkają też poza Polską. Ja myślę, że bardzo wielu z Państwa zna Radosława Gawlika, a ja jeszcze Państwu powiem dlaczego, który jest współzałożycielem Zielonych, długi czas już wiceprzewodniczącym. Nie wiem, czy jeszcze ciągle jesteś wiceprzewodniczącym Zielonych? Już teraz nie, prawda?
Nie, nie, w tej chwili nie jestem już teraz członkiem, już młodzież tak przejęła. Zakładałem, był czas, że byłem współprzewodniczącym. Tak.
Długi czas był współprzewodniczącym Zielonych i ja poznałam Radka Gawlika jeszcze w Unii Demokratycznej. Pamiętam, że byłeś na początku członkiem Unii Demokratycznej, potem Unii Wolności. Unię Demokratyczną, powiem szczerze, wspominam z ogromnym sentymentem i myślę, że Radek też. To była po prostu wspaniała partia, złożona z bardzo ideowymi ludźmi. Brał udział Radosław Gawlik przecież jeszcze przedtem przy Okrągłym Stole, ROAD. To jest taka przeszłość prawdziwie człowieka, który budował Polskę demokratyczną od samego początku, ale Państwo pamiętają pewnie protesty po katastrofie w Czernobylu, blokowanie elektrowni atomowej w Żarnowcu, w tym też przecież brałeś udział
Tak, ale to pewnie starsi Państwo pamiętają, bo minęło już ponad
30. Może niektórzy z literatury. Był wiceministrem w rządzie, jeżeli dobrze pamiętam, Jerzego Buzka.
Tak.
Więc zasiadał, był posłem w Sejmie a teraz jest, jak Państwo widzą na podpisie, prezesem Stowarzyszenia Eko Unia.
Tak.
Nie będę więcej mówić o panu Gawliku, Państwo go zaraz usłyszą. Nie będę więcej mówić, bo tutaj moi koledzy, których nie widzicie Państwo, a którzy dyrygują naszym spotkaniem, zawsze mi mówią, że za długo przedstawiam naszych gości, ale ja jestem po pierwsze im zawsze bardzo wdzięczna, że dla nas znajdują czas, poza tym to są zawsze wspaniali ludzie. I pan Gawlik jest wspaniałym człowiekiem, a ja, jeszcze ostatnie słowo już, mam ogromny sentyment do Zielonych i do ekologów, choćby dlatego, że starsi z nas pamiętają, że tak było, że właściwie patrzyło się na ekologów z takim przymrużeniem oka, tacy szaleńcy boży. Chodzą w sandałach i sobie sami robią swetry na drutach i straszą nas, że świat się skończy. I okazuje się, że właściwie wszystko, co oni mówili od lat, się realizuje, to znaczy to jest prawdziwe, że trzeba było o wiele wcześniej bardzo poważnie to wszystko traktować i myślę, że właściwie już jest za późno pewnie, bo już dużo zniszczeń nie odpracujemy, nawet przy maksymalnym wysiłku, ale warto dzisiaj słuchać ekologów, naprawdę, i nie tylko słuchać, ale się do tego stosować, bo naprawdę jest ostatni dzwon, a oni to wszystko mówili od bardzo dawna. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy mieć neutralność klimatyczną do roku 2050, ograniczyć o 55% emisję w Unii Europejskiej średnio do roku 2030, a tymczasem koncesja na kopalnie i elektrownie w Turowie została przedłużona do roku 2044, prawda, co jest totalnie sprzeczne z tym Zielonym Ładem i z tym wszystkim, na co mamy dostawać kolosalne pieniądze na transformację sprawiedliwą, na właśnie ten realizację Zielonego Ładu, co rozumiem, że jest tak samo w Funduszu Odbudowy i w Krajowym Planie Odbudowy powinno być, prawda? I o tym chciałabym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj z posłem, wiceministrem, przewodniczącym, współprzewodniczącym Partii Zielonej, a dzisiaj prezesem Stowarzyszenia EkoUnia. Więc Radku, więc jak to jest? Czesi zaskarżyli Polskę, o co właściwie?
Już zaraz przejdę do tego. Dziękuję, Różo, za te dobre słowa. Mówimy sobie po imieniu, bo znamy się no, już parę ładnych lat, jak mi przedstawiłeś. Aż przesadnie, no bo pewnie jest mnóstwo w tej chwili na szczęście ludzi, którzy zajmują się ekologią i profesjonalnie i lepszych i mądrzejszych ode mnie, ale do jednego się muszę odnieść, że niestety ja mam też gorzką satysfakcję, że to, co mówiliśmy 30 lat temu, prawda, 25, 20 lat temu, te wszystkie czarne scenariusze w tej chwili się zaczęły sprawdzać i to jest gorzka satysfakcja. I sobie pomyślałem, że może to do rządu będę to adresował, może warto z tego tytułu właśnie, może warto słuchać tych środowisk ekologicznych w tej chwili, co my mamy do powiedzenia, jeśli chodzi o Turów i ten temat, o którym będziemy mówili, bo trochę rzucamy tymi naszymi pomysłami i projektami jak grochem o ścianę. I także w tej sytuacji, no można powiedzieć, myśmy o tym mówili, bo ja w Turowie jestem od kilku lat, ja tam jeżdżę, spotykałem się i podczas rozmów o tej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli takiego wysłuchania publicznego, gdzie byli związkowcy, gdzie było PGE, przedstawiciele samorządu. No i wówczas mówiliśmy, szanowni państwo, niezależnie od tej koncesji, czy ona będzie, bo jeszcze nie była wydana koncesja, czy ona będzie, czy nie, to wy się musicie szykować wariant jakby odejścia od tego węgla. Miejcie ten wariant 44 do wyczerpania całego złoża, bo skąd 44 rok? Wówczas wyczerpie się wszystkie złoża węgla brunatnego, czyli no, nasi rzeczywiście górnicy chcą kopać no, do końca świata, prawda, i jeszcze jeden dzień dłużej, czyli do tego 44 roku. Myśmy mówili, postęp odnawialnych źródeł energii, czyli ta dynamika, która idzie w Europie, ja już nie mówiąc o polityce, prawda, Unii Europejskiej, odchodzenia od węgla, odchodzenia od paliw kopalnych, a jednocześnie drożenia w tej chwili węgla, co dramatycznie następuje, czyli drożenia produkcji prądu z węgla, czyli te opłaty emisyjne za dwutlenek węgla, bym powiedział, na szczęście z punktu widzenia też nas, prawda, jako cywilizacji, rosną i jakby zmuszają do tych zmian, prawda, ekonomicznie zmuszają do tych zmian. I myśmy tak jakby to sygnalizowali, żeby tam na dole nie czekać i nie wierzyć, że będziemy ten kopać węgiel, no jak mówię żartobliwie, z przekąsem do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej, tylko przygotować się na warianty szybsze, prawda, nie wiem, 26 rok kończymy eksploatację, 30 rok przeanalizować te warianty. Różo i szanowni państwo, nikt tego nie chce słuchać. Tam jest, że tak powiem, amok prowęglowy. Patriotyzm, ja to nazywam fałszywy patriotyzm prowęglowy, który mówi, że ktokolwiek jakby mówi takie rzeczy jak my, zanalizujcie, spróbujcie przygotować się do innego wariantu, bo może ekonomia was do tego zmusi. No to jest wróg. Ja jestem agent czeski albo agent niemiecki, prawda, zdrajca Polski. No dzisiaj na komisji sejmowej też jeden z posłów tych partii narodowych też pojechał po zielonych. Zdaje się, niestety też panią posłankę tutaj wymieniał, zarzucając nam, że my jesteśmy, prawda, jacyś prawda, antynarodowi, antypatriotyczni. Ja mówię wręcz przeciwnie. Te osoby, które zamykają oczy na sytuację i udają, prawda, schlebiają też górnikom i oszukują tych ludzi na dole, to oni są antypatriotyczni. To oni doprowadzą do sytuacji takiej, że rzeczywiście ktoś tam wyłączy światło. W tej chwili mamy sygnał taki, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości właśnie chce wyłączyć to światło i tam jest panika, tam jest przerażenie na dole. Stąd zresztą reakcja premiera tak szybka, że przez 4 lata, bo Czesi to 4 albo 5 lat już sygnalizowali te problemy, jakoś przedstawiciele rządu nie za bardzo znajdowali czas i możliwości jakby porozmawiania rzetelnego z Czechami. No okazało się, że w 4 dni pan premier pojechał spotkał się z Babiszem i już zadeklarował 45 milionów euro, że jesteśmy skłonni za to zapłacić. Więc...
Ale przepraszam, bo jesteśmy skłonni zapłacić Czechom teraz 45 milionów euro z naszych podatków.
Tak.
Prawda? To są nasze podatki, które teraz będzie pan Morawiecki płacił panu Babiszowi, czy my będziemy musieli płacić Czechom przez to, że dotychczas rząd nic nie zrobił, bo można było tę strategię odchodzenia od węgla już dawno temu zacząć przygotowywać, a w dodatku przecież wiemy, że mamy pieniądze strukturalne teraz z funduszu odbudowy i tak dalej po to, żeby nie został tam nikt na lodzie, żeby nie został nikt bez pracy, tylko żeby właśnie restrukturyzować cały ten teren, prawda?
I Komisja Europejska, a propos Funduszu Odbudowy i tych środków, które no, sięgają ponad miliarda, jakieś 200 milionów euro, tak było przewidywane, taka alokacja była na
200 milionów euro, to trzeba pomnożyć teraz przez jakieś 4,5, prawda? Mniej więcej tak stoi dzisiaj euro.
Tak. No to jakieś ponad miliard złotych, ale to tylko fundusz Sprawiedliwej Transformacji, ale mamy dokładnie do tego Fundusz Odbudowy, Fundusz Spójności. Dlaczego ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla tego regionu węglowego jest ważny? Bo on daje pewną ramę, on daje pewną strategię działania, no i on wreszcie, i tu słusznie jakby komisja, ja jestem przekonany, że komisja ma 100% racji, że domaga się, że my nie będziemy dawali tak pieniędzy, jak państwo nie określicie daty odejścia od węgla. Dlaczego ta data jest ważna? No, ona powinna, nie powinniśmy brać jej z kapelusza, ale powinniśmy ją jakoś wydyskutować z ekspertami, z ludźmi na dole i powiedzieć na przykład 2030, co mi się wydaje takim sensownym okresem, 9 lat, prawda, na restrukturyzację tego regionu. I jeśli tak byśmy postawili kwestię, no to komisja powie, to okej, macie do dyspozycji ten miliard, ale macie też inne fundusze, macie wsparcie, prawda, Jaspersa i innych, pomoc całą. No powiem, to jest taki paradoks, że mamy dwa sąsiednie regiony, to pokażę na przykładzie, prawda? Mamy subregion wałbrzyski, który 25 lat temu zamknął kopalnię, ale starał się prezydent Szełemej i grupa aglomeracja wałbrzyska, wystarali się w komisji, że są skutki, prawda, zamknięcia tych kopalni sprzed 25 lat nienaprawione. I w związku z tym jako jedyny region powęglowy właśnie dostają wsparcie, też ponad miliard złotych co najmniej i przygotowali, proszę Państwa, jeden z najambitniejszych, przygotowaliśmy, bo nawet uczestniczę w tym, muszę się przyznać, jeden z najambitniejszych programów sprawiedliwej transformacji, polegający na tym, że tam jest dekarbonizacja zaplanowana 2030, a neutralność klimatyczna 2040.
No, i to wcześniej niż wymagane, prawda?
Wcześniej niż wymagane. I to jest obudowane naprawdę różnego rodzaju instrumentami. To nie jest tylko fajerwerk polityczny, że myśmy sobie w deklaracji pan prezydent Szełemej Wałbrzycha napisał 2040. Nie, tam są konkretne narzędzia, instrumenty, jest grupa ludzi, która koło tego chodzi, biznes, samorządy, naukowcy. I mamy 100 kilometrów dalej region, prawda, Zagłębie Turoszowskie, czyli Bogatyńsko-Zgorzelecki, no gdzie można powiedzieć węgiel, no, do 40.
I to brunatny. Jak się jedzie, tam jest taka droga, która do Czech prowadzi przez wzgórza, także z góry widać Turów, no to przecież wygląda jak krajobraz księżycowy. To jest coś strasznego, że można tak zniszczyć taki piękny teren. To jest coś przerażającego. Już nie mówiąc o tym, że ja muszę przyznać, że trochę się dziwię, że mieszkańcy tego regionu, ja nie wiem, czy oni bronią rzeczywiście tak Turowa, jak to wygląda z mediów społecznościowych, czy z ataków na mnie też i na ciebie w Sejmie i w różnych innych w mediach różnych, bo przecież oni muszą sobie zdawać z tego sprawę, że oni płacą własnym zdrowiem, a nic cenniejszego nie mamy. Że oni płacą własnym zdrowiem za to, że tam jest tak potwornie zanieczyszczone środowisko i ubywa wody i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, którą często powtarzam, bo są takie mapy zanieczyszczenia Europy, prawda? Polska jest zawsze tym najbardziej brudnym krajem, na czerwono się świeci po prostu najmocniej. Druga rzecz to jest ta, że coraz głośniej słychać głos lekarzy, że tam, gdzie jest złe powietrze, i są mieszkańcy w związku z tym są słabsi, tam też oni gorzej przechodzą COVID na przykład, w ogóle chorują gorzej, jak zachorują, to przechodzą gorzej te choroby. I zauważmy, że w Polsce, najbrudniejszym kraju w Unii Europejskiej, mamy najwięcej śmierci w stosunku do ilości mieszkańców w całej Unii Europejskiej. Ja jestem przekonana, że tu jest bardzo ścisły związek tego zanieczyszczenia środowiska i ilości śmierci. I bardzo się dziwię, że nie ma mocniejszego nacisku. No, Czesi tak mieszkają tuż obok i protestują, Niemcy mieszkają tuż obok i protestują, ale ze strony polskiej ja to słabo słyszę. Nie wiem, czy to jest lęk przed tym hejtem, który się leje, przed telewizją publiczną, o co właściwie chodzi takiego?
Postaram się odpowiedzieć na to, bo to jest rzeczywiście ciekawe pytanie. To jest jedyny chyba taki region, bo my w kilku działaliśmy. My się zajmujemy odkrywkami, jestem w koalicji Rozwój, tak odkrywki nie. Bardzo taki ciekawy, samorządowcy, właśnie organizacje pozarządowe, ale też naukowcy i jesteśmy dosyć skuteczni. W różnych miejscach udało nam się nowe odkrywki zablokować. Turoszów jest, bym powiedział, mentalnie strasznie, no nie chciałbym epitetów jakby używać i krzywdzić tych ludzi, ale jest coś takiego z PRL-u, prawda? Nie? Taka mentalność, ale wczesnego PRL-u, zastraszenia ludzi, bo to nawet nie tylko PRL, ja się nad tym zastanowiłem, bo to nie tylko, to jest jakiś taki przełom między okresem tym, jeszcze bym powiedział, stalinowskim, a powiedzmy gomułkowskim.
No ale to niemożliwe, żeby tam mieszkała taka, akurat się zebrali tacy ludzie.
Nie, to znaczy ja mówię o pewnej mentalności, ale ona wynika też z pewnych konkretów, dlatego że tam jest monokultura, bardzo dużo ludzi pracuje, prawda, albo ich rodziny pracują i jeśli ktoś się wychyla, to go zastraszają. To jest normalnie zastraszanie. Słuchaj, ty nie podskakuj, nie wychylaj się, nie wypowiadaj się, bo będziesz miał autentycznie. Ludzie z nami rozmawiają i prywatnie róża mówią to, co ty mówisz. My jesteśmy świadomi, że jest powietrze zanieczyszczone, że tu są różne rzeczy, ale my głośno o tym nie jesteśmy w stanie mówić.
No a czemu głośno nie mówią o tym przed chwilą niektóre z pytań państwa? Po pierwsze, bardzo dziękuję, że państwo do nas piszą. To są bardzo ciekawe głosy. Proszę pisać. Poza mną tu zostaną, a my jeszcze będziemy wracać do tej rozmowy później i zrobimy z tego też podcasty. Ale właśnie ktoś się pytał, czy można z tej sprawiedliwej transformacji tam finansować, prawda, w tym Turowie. Dlaczego ludzie, czy z funduszu transformacji można finansować koszty przekwalifikowania pracowników tak. sektora górniczego? Nikt o tym nie mówi. Więc jeżeli oni właśnie mówią nie wychylaj się i tak dalej, czemu nie mówią, czemu my w Polsce głośniej nie mówimy właśnie wychylaj się, bo chcemy się przekwalifikować, prawda? Chcemy mieć inną pracę i to można zrobić, prawda? Korzystając z pomocy finansowej i nie tylko z doświadczeń innych regionów, gdzie to się udało.
Znaczy ja region tak charakteryzuję, że ludzie to jakby tak właśnie mniej więcej szeptają o tym, wiedzą, ale się nie wychylają. Są trochę zaszantażowani przez związki zawodowe, które nie przebierają w środkach i w słowach i w hejcie. Jedna z redaktorek, która powiedziała, dam przykład, żeby państwo zrozumieli jak to tam działa. Jedna z redaktorek, która stanęła w obronie takiej, znaczy Czechów i Niemców, ale w takim znaczeniu, żeby nie było nienawistnych słów, że to są nasi sąsiedzi, słuchajcie, ludzie, nie wylewajcie tych nienawistnych słów, bo to popsujemy sobie relacje. Spotkał ją hejt, spotkał ją pogróżki, prawda, które widziałem, prawda, że jej ktoś życie odbierze albo coś jej zrobi. To ludzie,
zajrzyj na mój Twitter i Facebook, to zobaczysz to samo.
Ale ja jestem po prostu, że tak powiem, nie do końca jestem w stanie zrozumieć, jak ktoś jakby sprzeciwia się ksenofobii, nienawiści, że za to go spotykamy, ale tam jest taki nastrój. Ale inny element to jest niestety taki, że tam nie ma liderów, nie ma lidera. Ludzie są tą taką presją na węgiel na tyle zastraszeni, także ci liderzy, lokalni samorządowi, no może pojedyncze głosy się pojawiły, no oddam tutaj, albo spalę, prawda, pana burmistrza ze Zgorzelca, który miał odwagę powiedzieć, prawda, publicznie na jakimś spotkaniu, że powinien być właśnie przeanalizowany wariant zamknięcia wcześniejszego kopalni. Cały pełny szacunek, bo właściwie zaczął mówić trochę nad naszym głosem, ale to burmistrz Zgorzelca, a nie Bogatyni. Bogatyni całkowicie, prawda, burmistrz opowiada się za eksploatacją tej kopalni do 1944 roku, nie wychyla się kompletnie. Poprzedni burmistrz, który zaczął mówić o alternatywie, zaczął mówić publicznie, że buduje alternatywę po węglu, w ciągu tygodnia, nie wiem, jakiś bardzo dziwny zbieg okoliczności został odwołany, czy inaczej, złożył rezygnację z pracy i nie podał właściwie przyczyn. Więc społecznie jest sytuacja naprawdę tam bardzo trudna i rzeczywiście jest tak, jak Róża powiedziałaś, Czesi sygnalizują brak wody, Czesi sygnalizują wpływ na powietrze, wibracje, hałas, bo nie mogą spać, bo te maszyny, prawda, pracują, oświetlenie.
Czy to prawda, że tam poziom wody spadł o 8 metrów?
W tej chwili podał, dzisiaj właśnie świeża informacja, że w Uhelnej w tym ujęciu wody pitnej 10 metrów spadł poziom wody w ubiegłym
teraz
roku.
Teraz wyobraźmy sobie, co to konkretnie znaczy. To jest coś potwornego, nie?
No, mówimy o wodach wgłębnych, prawda, tych tak. ze studni. Więc wygląda na to, że to są realne problemy z tą wodą. Oni podają, że na przykład, że w stosunku do lat 80., czyli w ciągu 40 lat, od 80. do dzisiaj, ten poziom wód wgłębnych, czyli tych, które są, to bym powiedział chyba te, żebym nie skłamał, czwartorzędowe, czyli te, które nie są tak bezpośrednio zasilane deszczem, bo są trzeciorzędowe, gdzie spadnie, od razu się podnosi. A one są tam, te są odizolowane i ta migracja trwa lata. Że ten poziom właśnie tych wgłębnych, gdzie oni mają te studnie, że on się obniżył o 60 metrów, prawda? To ten ich...
Ale właśnie na skutek wydobycia tego węgla brunatnego?
Moim zdaniem są tu, na niewątpliwie są tu dwa czynniki, ale kopalnia ma, skoro to kopalnia z Turów jest eksploatowana już dobre 50-60 lat, więc od 80 roku to na pewno się do tego przyczyniło, ale moim zdaniem nakłada się na to kwestie klimatyczne też. Chociaż one się nakładają bardziej na ten pierwszy poziom wód.
No tak, tylko że Turów się też nakłada na sytuację klimatyczną, więc to jest takie zamknięte koło, prawda?
Tak, no niewątpliwie
wpływa na zmiany klimatyczne, klimat tak. wpływa na obniżenie poziomu wody, prawda?
Sprzężenie zwrotne następuje. Tak. No, ocieplenie klimatu, no to też mamy do czynienia, to chwilę żeśmy wspomnieli o tym, no ale klimat mamy na poziomie, dzisiaj klimat mamy na poziomie Budapesztu, prawda? Tak w ciągu tych 30 lat się zmieniło, czyli przeciętna jakby temperatura i to, co się dzieje, to tak jak było w Budapeszcie, nie wiem, 30-40 lat temu. To klimatolodzy na to zwracają uwagę.
Pisze tutaj do nas pan Kwatera, zajmowałem się restrukturyzacją huty i widzę te same problemy. Tak, czyli rozumiem, że te same problemy, że nie ma zrobionej strategii porządnej, czy...
Tak, Krzysiu Kwatera, pozdrowienia, kolega. Zajmowaliśmy się rozwojem obszarów wiejskich.
Ale
Jeden z problemów, na który, bo no my jak już weszliśmy w tą sprawiedliwą transformację, to wcześniej jakby staraliśmy się uczestniczyć w tej platformie na rzecz regionów węglowych. Tą Unia otworzyła taką platformę, która jest 52 regiony węglowe w Unii Europejskiej i to starała się Komisja Europejska i Unia towarzyszyć jakby w tej restrukturyzacji. I tam dzielono się doświadczeniem. Przyjeżdżali przedstawiciele z regionów, nie wiem, belgijskich, niemieckich, innych, którzy wszyscy powtarzali. I im bardziej będziecie odwlekać tą transformację, tym gorzej, tym bardziej się zderzycie z większymi problemami. Startujcie od razu, przygotowujcie się i róbcie plany, wchodźcie, prawda, w miękkie projekty na początek, żebyście zdobywali wiedzę. No, my tym ludziom to mówimy, no ale co z tego, jak tam jest upór węgiel, prawda?
Ale kto powinien robić te plany? Kto to powinien robić? Bo tutaj mamy takie pytania, prawda, pan Gumulski. Tak. Prawda? Jak najlepiej państwa zdaniem trafić do tych ludzi, jak zmienić ich nastawienie i zabrać ich ze sobą na pokład tej koniecznej transformacji? Zostało nam naprawdę mało czasu na konieczne redukcje emisji, a transformacja musi być szybka i sprawiedliwa. W ogóle widzę, że państwo, którzy nas tutaj śledzą, doskonale zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie na nas czyha, jak tutaj nic nie zostanie zrobione.
Ja powiem szczerze, że bez liderów...
Kto się tym ma zająć?
Bez decyzji rządowej my jesteśmy, bez rządu nawet, nie powiem PGE, bo jakby rząd określi, że trzeba określić tą datę i wykorzystać środki Unii Europejskiej i wykorzystać tą szansę, bo to trzeba patrzeć na to jako na szansę. No, myślę, że tutaj widzowie i słuchacze, którzy nas oglądają, wiedzą, że to jest szansa też. Te środki europejskie, ta wiedza, to doświadczenie, to jest szansa uczestniczenia w zielonej transformacji, zbudowania nowej, prawda, ekonomii też. A tkwienie przy węglu, no to jest taka obrona dorożki, prawda, nie? W sytuacji, gdy my wszyscy już się zaczynamy przestawiać na elektryczność, na elektryczne pojazdy, na elektryczność z OZE. I powiem szczerze, że...
I takiej szansy, żeby nam jeszcze ktoś za to dopłacał, żeby się przestawić, to przecież nie mieliśmy.
Jak wiesz, Róża, te środki, które są w tej chwili, w tej siedmiolatce czy dziesięciolatce, są wyjątkowe. Takich nie było i nie wiadomo, czy będzie. I to ktoś, który z redaktorów mi zwrócił uwagę, że jak oni przejdą, nie skorzystają w tym dziesięcioleciu, tylko będą się upierali przy tym węglu, no to będą jakby opóźnieni, stracą swoją szansę. Tak. Być może się zderzą z taką wizją zamknięcia jak w tej chwili, wyłączenia kopalni, tylko w sytuacji takiej, że już nie będzie tych środków, nie będzie tej wiedzy i nikt ich nie będzie bronił. Nie będzie takiego premiera, który pojedzie i wyłoży, prawda, z naszych pieniędzy, zresztą 45 milionów euro.
No też nie wiadomo, jak długo będzie nas stać na wykładanie kolejnych milionów euro i tak dalej. No.
Bo przecież w części, zresztą premier tutaj jakby to sprytnie powiedział, że on... część rząd, część PGE, część samorządy, czyli oni chcą rozdzielić te pieniądze, prawda?
No tak, ale zawsze to są nasze, no można je podzielić na trzy kopki, ale to ciągle są nasze
zawsze
pieniądze.
Są to nasze, ale to oznacza...
Skubanie ze spółek Skarbu Państwa to jest na wydatki, które muszą pokryć niechlujstwa rządu i brak ich jakiejkolwiek wyobraźni i współpracy z instytucjami europejskimi i z sąsiadami, no to jest jednak dla nas rujnujące, bo będziemy płacić za kolejne błędy i kolejne, prawda?
No tak, ale poza tym to wchodzi w rachunek, jednak te koszty będą obciążały rachunek w jakiejś mierze tego PGE i Turowa, no tak sądzę, no chyba, że no ale się nie da, prawda, dokładnie, ile się da dopłacać. I w związku z tym ten prąd drożeje, to powtarzam, dochodzą te koszty, prawda, no te bieżące utrzymania i opłat tej wody i zapłaty tych odszkodowań, one wchodzą w rachunek. Prąd, proszę Państwa, prąd z odnawialnych źródeł energii ma, no chyba, że to zmienią, no ale to musieliby się rzeczywiście sprzeciwić jakby polityce Unii Europejskiej i w ogóle odejść od, to byłby kosmos. Prąd z OZE wchodzi jako pierwszy z odnawialnych źródeł energii, czyli mamy wiatraki zablokowane, ale mamy je one. Wiatraki, żeby Państwo wiedzieli, wiatraki wyprodukowały w ubiegłym roku ponad 3 razy więcej energii elektrycznej niż Turów. Turów to jest było około 3%.
No więc właśnie to
te wiatraki zablokowane ponad 10%. I mamy, czyli ten prąd z odnawialnych źródeł wchodzi jako pierwszy, czyli on wypiera już z tytułu regulacji prawnych, ale także wypiera z powodów ekonomicznych. I naprawdę za 5 lat może się okazać, że nikt nie chce kupić tego prądu z brudnego węgla.
Ale ja bym chciała do tego wrócić jeszcze, bo to szalenie ciekawe jest, co powiedziałeś. Wiatraki wyprodukowały w zeszłym roku, tak? 10% tak. naszej energii, a Turów 3%. Dlaczego to straszenie cały czas, że jak Turów, i jest wiele zablokowanych, mówisz, tak? Wiatraków. Wiatraki, powiedziałeś. No,
te wiatraki, które wybudowano do dojścia PiS-u do władzy, prawda? Czyli te, mamy tam tych ileś gigawatów, w tej chwili nie chcę kłamać ile, ale te wiatraki, prawda, produkują całkiem skutecznie, prawda, jak wieje wiatr.
Ale zablokowane, czyli że się nie buduje dalej.
To się nie buduje, tak. W tej chwili PiS rozważa...
Możemy budować te wiatraki, zbudować te 10% dodatkowych, mamy mnóstwo miejsca, żeby je stawiać, mnóstwo ludzi mówi, że to psuje pejzaż i tak dalej. Ja też nie bardzo lubię widoku wiatraków, ale są takie miejsca, gdzie nie będzie bardzo psuło pejzażu. Myślę, że gorzej niż Turów to nic nie zepsuje pejzażu, po prostu tam jest naprawdę ta szara, jałowa ziemia, to wygląda tak dramatycznie, jak się przejeżdża tamtędy i te dymy, ale że Turów 3%, a wiatraki 10%, prawda? 10%, i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby postawić następne 10%, czyli to straszenie, że natychmiast pozbawieni będziemy prądu, a mnóstwo ludzi pisze, no to wróćcie do lampy naftowej, świeczki i tak dalej, ja nie zamierzam, to trzeba po pierwsze ludziom wytłumaczyć. Po drugie, tutaj kilka osób się pytało o to samo i ty też wspominałeś Niemcy. Chciałabym, żebyśmy wrócili do tego tematu. Ciągle się mówi, że w Czechach i w Niemczech jest bardzo dużo, tuż obok nas, tych kopalni odkrywkowych, to znaczy do kopalni węgla brunatnego i dlaczego oni nie zamykają, a my biedni Polacy prześladowani musimy zamknąć, a do mnie osobiście, co z kopalniami po stronie niemieckiej, dlaczego tam można wydobywać bez problemu? Czy możesz na ten temat?
To mogę odpowiedzieć, oczywiście. Taka najbliższa kopalnia jest w granicach 60, ja mierzyłem na mapie, to mi wychodziło 70-80% w Niemczech, prawda, to jest Schwarze Pumpe. Ciut dalej, prawda, bardziej porównywalna, bo na granicy polsko-niemieckiej jest Jenschwalde, duża elektrownia, około chyba 3 gigawatów, tu ktoś podpowiedział mi, że wiatraki dawały 7 gigawatów mocy, czyli... No, 7 gigawatów mocy jest, prawda, w wiatrakach w Polsce, czyli Turów ma około 2 w tej chwili, no to jest powiedzmy 3 razy więcej, no ale i 3 razy więcej produkuje. Wracam do ten, proszę Państwa, Jenschwalde, mało kto wie, że była przez pół roku zamknięta. To tak a propos, że nie można wyłączyć Turowa. Jenschwalde, kopalnia i elektrownia.
Można wyłączyć te produkcje energii, tak?
Ja już odpowiem, bo o to się spytałem fachowców. Skończę jakby tylko z tymi elektrowniami, bo to jest taki mit,
że bardzo ciekawe.
My tutaj, prawda, nas zamykacie, nas prześladujecie, a dookoła, prawda, wszyscy produkują. Tak. Więc wcale nie produkują, mają olbrzymie kłopoty, prawda, koncern szwedzki taki, który był właścicielem Jenschwalde, sprzedał to firmie EPH, w tej chwili wyleciała mi nazwa tego koncernu, ale zaraz sobie pewnie przypomnę, zresztą to nie jest takie istotne. EPH to firma z kapitałem czeskim i oni poeksploatowali, ale po prostu zatrzymali, prawda, na skutek jakby
ale
różnych
ty
rzeczy.
Mówisz, że to było przez pół roku zamknięte, to znaczy, że to już pół roku jest zamknięte?
Było przez pół roku zamknięte, w tej chwili ją przywracają, prawda.
No ale oni mogą przewrócić, a nam nie pozwalają kontynuować naszym kochanym Turowem.
Przywracają, ale Niemcy w ogóle wszyscy i tak określili, że do 38 roku wszystkie elektrownie zamkną, a nawet może wcześniej 38, elektrownie węglowe. Co do czeskich elektrowni, to one są jeszcze dalej od nas.
Czyli oni mogą jeszcze eksploatować do tego 38 roku teoretycznie?
Teoretycznie tak.
One tak samo zanieczyszczają jak Turów? To jest taka sama mniej więcej?
To niestety to jest taka sama, bo standardy te europejskie to oni trzymają, ale wpływ na aleje depresyjny wód i emisję dwutlenku węgla są takie same. Tak.
A tam ludzie nie protestują przeciwko temu?
Protestują. To zamknięcie było na skutek między innymi działania i protestów. Ja protestowałem też, myśmy jeździli, prawda, protestowaliśmy przeciwko Jenschwalde.
Przeciwko tym niemieckim.
Razem z Niemcami po stronie niemieckiej, tak. Tu jest pewna solidarność.
I dlaczego, i dlaczego tam nie toczy się żaden proces? 38 rok to nie jest za długo?
Jest duży nacisk ze strony NGO-sów niemieckich i polityków i ja myślę, że jeśli dojdzie do zmiany władzy, tutaj zieloni teraz mocno tam jakby wygląda, że idą w górę,
powiedzmy to wyraźnie,
może
że
być
w Niemczech są wybory w jesieni wszystko wskazuje na to, że kanclerka będzie zielona, znaczy, że nie, że będzie zielona z dużej litery, to znaczy, że będzie z partii zielonych.
Partii zielonych, także zieloni, którzy jeszcze jak pamiętam w dawnych czasach mieli 5%, przekraczali 5%, dostawali się do parlamentu, w tej chwili mają gdzieś tam po 30% i wygląda, że mogą wygrać w ogóle wybory federalne, prawda?
I że będzie pani kanclerz następna, będzie z partii zielonych, to jednak jest dosyć rewolucyjne, że największa gospodarka europejska i któraś tam z najmocniejszych świata będzie zarządzana przez zielonych. To może być naprawdę bardzo duża zmiana.
I myślę, że wtedy te cele dotyczące węgla będą bardziej ambitne, ale musimy pamiętać, proszę Państwa, że Niemcy mają swoje problemy. Oni w 2022 roku wyłączają wszystkie elektrownie atomowe.
My nie mamy żadnych.
Ale ja mówię o ich systemie, że się domagamy, żeby oni wszystko pozamykali, ale oni przebudowują jakby tą swoją gospodarkę. Oni już mają w tej chwili mają 40% prądu, ponad 40% prądu w ubiegłym roku mieli z odnawialnych źródeł energii. Polska około 16-17% chyba. Z odnawialnych.
Możesz jeszcze raz powtórzyć, że Niemcy mają w tej chwili.
Niemcy w całym bilansie zapotrzebowania na energię elektryczną 40% pokrywały odnawialne źródła energii w Niemczech, czyli słońce, wiatr głównie, może biogaz pewnie też. W Polsce ktoś podpowiada 16-17%, to się nie pomyliłem w Polsce. Czyli mamy taką różnicę i opóźnienie też.
Tak, i ja myślę, że jeśli chodzi, przepraszam, że się przerwę na chwilkę, chcę wrócić do tego, że bardzo często stawiają mi zarzut i pewnie tobie też, że ja się już w komisji pytałam o to, co z tym Turowem, komisarza od środowiska, który się nazywa Sinkiewicius, pytałam się, co z tym Turowem, i tak dalej, i teraz ucieszyłam się bardzo wykrzyknikiem brawo, jak usłyszałam, że jest ta decyzja, żeby przestać wydobywać, że ja tutaj strasznie działam antypolsko, bo i tak na nas dymią ci Niemcy i ci Czesi. Teraz się zastanawiam, jak ty to mówisz, dlaczego właśnie Komisja, ten Europejski Trybunał Sprawiedliwości daje taką decyzję w stosunku do Turowa, a nie do tego Jenschwalden na przykład, o którym mówisz. Ale myślę, że może być tak, że jeżeli Jenschwalden i te inne odkrywkowe kopalnie w Niemczech przedstawiły mapę, tą roadmap, mapę drogową, jak oni będą zamykać, jak oni będą redukować, to wtedy możliwe, że będą też korzystać z pomocy europejskich nawet do tego, żeby je zamykać stopniowo, a nie będą mieć procesów. Gdybyśmy to zrobili, że przedstawimy, do kiedy zamkniemy, a nie, że będziemy koncesję przedłużać do 44 roku, tylko napiszemy program porządny, który wymaga pieniędzy, to jeszcze by nam dopłacili, gdybyśmy to zamknęli, zamiast nam robić procesy. Myślę, że taka jest ta droga. I gdybyśmy z Czechami razem, bo podobno Czesi też pracują w tym Turowie, podobno tam z tej okolicy to ponadgranicznie.
Nie. To jakiś mit. Nie słyszałem. Zajmuję się tym kilka lat, ale nie słyszałem.
Gdyby Czesi słyszeli, że my stopniowo odchodzimy, prawda, to nie byłoby takiego napięcia. To jakoś byśmy doszli do jakiegoś porozumienia, gdyby wiedzieli, że nasz zamiar jest taki, żeby zamknąć, tylko potrzebujemy trochę czasu, czy nie?
Ja powiem szczerze, że miałem nadzieję i mam ciągle nadzieję, że ta sytuacja jakby z wyrokiem, czy z postanowieniem ETS-u, bo to jest postanowienie, prawda, sędzi Trybunału Sprawiedliwości TSUE, że ona jakby wymusi to myślenie, którego brakuje właśnie. To też, co powiedziałaś, tylko niestety polityka energetyczna naszego rządu właśnie polega na dryfie, na łataniu, no jak się robi gorąca sytuacja, no to wysyłamy pana ministra Sobonia, on jedzie, negocjuje z górnikami i zresztą negocjuje porozumienie, mówię o górnikach węgla kamiennego w tej chwili. Negocjuje kompletnie porozumienie od czapy, gdzie określa, że kopalnie ostatnie będą zamykane w 49 roku. W 2049 roku. A wcześniej w dokumentach się sygnalizuje, że odejdziemy od węgla w elektrowniach w 38 roku. To jest kompletnie, nie trzyma się kupy, czyli przez 11 lat będziemy co produkować, ja się śmieję, węgiel na hałdy, dopłacany, zresztą subwencjonowany z naszej kieszeni, co będziemy do Rosji sprzedawać ten węgiel. No i także wracam do Turowa. Liczę, prawda, że nastąpi to, o czym Róża mówi, że co ty, no przecież nie jesteś ekspertem od energii, a mówisz to, co trzeba zrobić po prostu. Trzeba siąść, wypracować plan schodzenia z kopalń, prawda, czyli z datami odchodzenia od energetyki węglowej opartej na paliwach kopalnych i budowania jakby alternatywy. I Niemcy taki plan mają. Niemcy mają
w planie. I dlatego wydaje mi się, to jest odpowiedź. Czesi pewno też taki plan mają, albo są w trakcie robienia.
Czesi pracują
na tym. Dlatego nikt im nie wytacza procesów. U nas tego planu nie widać, a tylko się mówi ciągle o solidarności z górnikami, że oni pracę stracą. No to do tego jesteśmy wszyscy razem i jest mnóstwo ludzi dobrej woli, którzy mają na ten temat bardzo dobre pomysły, tylko jeszcze dobrze było, żeby rząd skorzystał z tego i żeby umożliwić ten proces transformacji, żeby tym ludziom dać szansę, żeby pozakładali swoje biznesy, przekształcili się na coś innego, tak jak to zrobiono w bardzo wielu miejscach, gdzie były kopalnie, a których nie ma, gdzie ja widzę w tej Belgii, gdzie były potworne kopalnie i był straszny brud, to tam żurawie dzisiaj sobie chodzą po trawnikach. No, to jest, bardzo dużo można na pewno zrobić, prawda?
I jest jakby cała ta wiedza, bo tu było też pytanie może tak pozytywnie, właśnie jak to zrobić. No myśmy to zrobili, ja powiem jak to w Wałbrzychu zrobiliśmy. No i była grupa liderów samorządowych, prezydent powołał społeczny zespół, z udziałem naukowców, biznesu, samorządowców, organizacji pozarządowych. Podzieliliśmy jakby, no, zrobiliśmy pewien plan, co w takim planie się powinno znaleźć. To jest określone też w rozporządzeniu Unii Europejskiej. Ktoś tutaj powiedział, to jest też tworzenie alternatywnych miejsc pracy, no bo nie możemy inwestować w kopalne paliwa, no to w otoczenie. Walkę ze smogiem, proszę bardzo, ocieplenie budynków, czy wymianę stolarki, fotowoltaikę, prawda, na tych budynkach, czyli cała sfera, że tak powiem, poprawienia gospodarki komunalnej, która jest tam na Dolnym Śląsku bardzo zaniedbana, tak samo w rejonie Bogatyni, Zgorzelca jest kupę do zrobienia, to jest jeden. Rozwój nowych jakby działek związanych, innowacyjnych firm związanych z informatyką, bo te odnawialne źródła energii, żeby to działało, żeby to można było bilansować, potrzebna jest elektronika, prawda, czyli energoelektronika, nawet taka na mądra nazwa już jest, się dowiedziałem i w ogóle to jest dziedzina, która się rozwija dynamicznie. Krótko mówiąc, otwiera się szereg nowych rzeczy, no także sfera cała kultury, na przykład zachowania zabytków kulturowych, tam mają, my zwracamy uwagę na to, tam oni mają zasoby piękne, mają domy przysłupowe, kultura łużycka, prawda, jest w ogóle bardzo ciekawa, te domy przysłupowe, prawda, wigancice, które no już są cieniem, ale za to jest tam grupa ludzi, która się tymi wigancicami, wioską, która zniknęła na skutek kopalni, ale właśnie kopalnia nie zajęła tej wioski, tylko wykupiła grunty, ale ludzie tam są, mają wywiarę sołtysa, jest jeden dom w Pikancice. Czyli są środowiska, które jakby chcą działać w tym kierunku, jakby budować taką nowy imidż, prawda? Jest Opolno-Zdrój, już nie Zdrój, bo właśnie kopalnia odebrała wodę, ale jest pięknie zachowane po niemieckie, prawda, uzdrowisko z wieloma zabytkami. Wokół bardzo blisko Turowa, więc są pewne zamki, pałace, które tam są na tym terenie. Czyli można naprawdę z tych pieniędzy unijnych, prawda, naszych, bo tam są te polskie pieniądze, zbudować pewien plan sprawiedliwej transformacji, odchodzenia od węgla, budowania nowej gospodarki, nowej kultury.
Nowego sposobu życia, prawda?
Dokładnie.
Nowego sposobu życia. I ja uważam też, że my w Polsce potencjał mamy na to ogromny i nie tylko tam, no ale jak mówisz o tych właśnie wyniszczonej miejscowości, która się nadaje na uzdrowisko, mówiłeś, tak?
Tak, czy tam.
Pięknym
sensie. On tam było uzdrowisko.
No to oczywiście myślę też o tej biednej Krynicy koło Mierzei Wiślanej, którą tam przekopują, rozkopują i koniec ze spacerami wzdłuż Mierzei i szukanie bursztynów jak po sztormie.
To
zniszczenie jest z każdej strony. Ale jeszcze jedną rzecz chciałam zapytać, o którą też ludzie pytają. Czy właściwie to, co powiedziała ta sędzia, żeby zamknąć Turów, czy ona sobie wyobraża, że to można tak, że oni są skłonni przekręcić ten guzik i że to trzeba dzisiaj zamknąć? Czy to znaczy, nie wiem, co znaczy natychmiast
Już tłumaczę. Natychmiast to znaczy też biorąc pod uwagę techniczne możliwości i może dobrze, że o to spytałaś, bo ja jakby może w tym ferworze pytałem ekspertów, jak to zrobić, więc technicznie można wyłączyć, czyli można, jest awaria i się wyłącza. To nie jest tak, że to jest perpetuum mobile, to się wyłącza. Później się dosyć trudno włącza poszczególne bloki, bo trzeba pojedynczo je włączać i synchronizować, prawda, żeby tam osiągnęły taką pracę jak reszta sieci. Ale i to jest proces, to jest dosyć kosztowne, ale wyłączenie bloków elektrowni jest możliwe. Natomiast z kopalnią jest trochę bardziej skomplikowane. Kopalnia musi jednak pompować te wody, dlatego że jakby przestała pompować, to się podnosi poziom wód i grożą osuwiska, grożą katastrofy. Czyli jak my do wyłączenia w ogóle wszystkiego, to się musimy dużo bardziej przygotować, więc ale pompowanie to energetycznie to nie są jakieś duże koszty, to można zrobić, to się może zadziać, tylko dla tego rządu to jest policzek, prawda, nie? I to jakby stąd, prawda, to już koszty się nie liczą, moim zdaniem.
Co z tymi ludźmi, jeżeli byśmy tak zaczęli zamykać z minuty na minutę, ile tam ludzi, bo jak ja powiedziałam na posiedzeniu komisji do spraw środowiska, właśnie zapytałam komisarza Sienkiewiciusa, co z tym Turowem, to strasznie się na mnie rzuciła pani posłanka do Parlamentu Europejskiego, która się nazywa Zaleska, że ja donoszę na mój, jeszcze jakiś tam długi czas coś mówiła, widziałam takie zażenowanie na twarzach moich koleżanek i kolegów, jak ona się wypowiada, ale nieważne, ale powiedziała, że tam pracuje 80 tysięcy osób, które ja chcę wysłać na zieloną trawkę natychmiast. Czy mógłbyś
dobrze, to ja to stosuję, bo rzeczywiście pani posłanka Zaleska powtarza to, powiem szczerze, kłamstwo. Ja już prostowałem, bo na komisji też mówiła to 80 tysięcy ludzi, dobrze, że o to pytasz. To po pierwsze wracam, że produkcja roczna, średnioroczna to jest 3%, około 3% zaopatrzenia kraju w energię, a nie, bo podają też 7, 8, nie wiem, 4, 3 średniorocznie. W ciągu dnia bywa, że wykorzystanie, i to jest wykorzystanie tej energii w 40%, czyli tą moc, którą mamy, wykorzystujemy w 40%. I teraz te tysiące ludzi. Otóż samo PGE...
80,
tak. Ja mówię te tysiące, bo 8, bo tam raz jest 60, raz 80. To jest dokładnie 5,3 tysiąca ludzi, kopalnia i elektrownia i firmy, około 100 firm kooperujących razem, 5,5 tysiąca ludzi. Czyli kopalnia i elektrownia to jest 3,5 tysiąca i 2 tysiące kooperanci, prawda, głównie z Gorzelec, tutaj te gminy sąsiednie. Czyli razy nawet, nie wiem, 3 czy 4 osoby w rodzinie, to dobrze, 15-20 tysięcy, to nie 80 tysięcy i nie 80 tysięcy pracowników. Pracowników jest 5,3 tysiąca. Ja powiem tak, ja zresztą tak powiedziałem, mówię, to i tak nie mało, prawda? To po co kłamać, mówić 80, to i tak nie mało, ale w skali powiatu to tych pracowników jest kilkanaście procent. Powiat cały zgorzelecki ma też inne miejsca pracy. W Zgorzelcu Bogatynia jest najbardziej uzależniona, Zgorzelec już nie jest tak uzależniony. Ale tym niemniej dla tych ludzi oczywiście wyłączenie nagłe, takie, o którym mówimy, to jest jakaś tam przerażenie i tragedia. I pewnie nie zwolnią, bo prawda, firma, bo to jest wyłączenie czasowe, bo rozumiem, czekamy na wyrok, chociaż nie wiadomo, jaki będzie wyrok jeszcze. więc PGE i tak musiałoby ich na garnuszek wziąć, no ale to jest strach w oczach. Ja bym chciał, żeby ten strach w oczach ludzi i władz był wykorzystany do tego właśnie, o czym mówiliśmy na początku. Przygotujcie się na sytuację, że, no, ale, ale że teraz... będziemy musieli odejść od węgla.
Tak,
za
tak,
5 to lat, jest na 6 lat.
Tak. No poza tym się skończy kiedyś, no nie będzie go po prostu za jakiś czas.
Ale takie,
jak ktoś tutaj napisał w tej naszej dyskusji, tutaj pod spodem się wyświetlają Państwa głosy, bardzo się cieszę, że ja też to mogę przeczytać, że przecież teraz i x godzin dojeżdżają górnicy do przodka, jest napisane, górnicy doskonale wiedzą, że węgiel się kończy, 4 godziny dziennie tracą na dojazd do przodka.
No, ale to
bardziej ekologicznie są od rządu. Tam akurat nie, ale już nie wielu górników to wie, prawda? Tam nie ma akurat, ale tak jest, prawda, w wielu kopalniach.
No tak.
Ale mi chodzi o to, że no, ten węgiel właśnie jest coraz dalej, pewno tam ten węgiel brunatny też się w końcu kiedyś skończy, prawda? A my nie będziemy przygotowani do niczego innego, co jest kolejnym niebezpieczeństwem. Ale jeżeli byśmy wykonali, czy jeżeli by rząd polski wykonał ten wyrok, to nie ma wyroku jeszcze, to tą decyzję.
To postanowienie, tak.
To postanowienie, by wykonał, które wygłosiła sędzia, to zasadniczo powinien przekręcić ten guzik i wyłączyć, prawda? I wtedy co robią te osoby? Dalej są zatrudnione, tylko że nie wykonują tej pracy. Czy jak to trzeba zrobić? Bo nie można przecież tych ludzi zostawić na lodzie.
Znaczy moim zdaniem tak, część ludzi musi tam pracować, żeby zabezpieczyć tą kopalnię, to co mówię, przy tych pompach i tak dalej, więc utrzymanie tego na pewno w ruchu, no ale dużo ludzi sobie idzie na urlop, prawda, jakiś tam pewnie płatny, no bo tak sobie wyobrażam, aczkolwiek jest tam pewna rzecz, która jest problematyczna i o której powiem szczerze, moim zdaniem rząd przegapił, bo gdyby rząd jakby w swojej informacji do Trybunału to zgłosił, to Trybunał być może nie wydałby takiego postanowienia. Otóż jest ciepło, bo to jest elektrownia, ale też elektrociepłownia. W części produkuje ciepło dla mieszkańców Bogatyni i w części produkuje ciepło dla dużych szkarni, które tam są postawione pod Turowem. I teraz jak wyłączymy to wszystko, no to nagle ludziom nie mają ciepłej wody, prawda? No, można powiedzieć, jest maj, może wytrzymają, no ale to tu sędzia pewnie Trybunału by inaczej trochę patrzyła, chyba nie miała tych danych, no chyba, że też jest taka opcja, że na przykład zostawiają jeden blok, który pracuje tylko na rzecz tego ciepła, czyli no jest pokazane, że uzgadniają to, prawda, my wykonaliśmy tą robotę, pompujemy tylko, bo żeby nie było katastrofy, żeby nie było katastrofy społecznej, to prawda, dajemy ciepło, ale stosujemy się do postanowienia i moim zdaniem to powinno być wzięte pod uwagę co bardzo mocno, tym bardziej, że Komisja wyraźnie sygnalizuje i Czesi sygnalizują, że oczekują, że Polska się zastosuje do tego, niezależnie od negocjacji, bo negocjacje mogą potrwać, prawda? Bo Czesi są w tej chwili w bardzo dobrej sytuacji, prawda? Rząd
polski dostają pieniądze.
Tak, dostają pieniądze, mogą teraz przebierać, prawda? I się nie będą spieszyli, bo czekali 4 lata, prawda, dociskali, prawda, nas, myśmy nie reagowali, a w tej chwili no, na wyprzódki będą wiceministrowie tam latali.
Więc chyba rzeczywiście, tak jak ty to opowiadasz, jedna rzecz jest oczywista, że od węgla musimy odchodzić i tu mam wrażenie, że ogromna ilość z tych państwa, którzy są w tej chwili z nami, to świetnie rozumieją i popierają i ja się bardzo cieszę, bo to się musi się budzić, prawda, ta świadomość ekologiczna, bo w ogóle musimy rozmawiać z sobą nawzajem. Z tego programu, z tego wszystkiego, co słyszymy od Radosława Gawlika, będą jeszcze podcasty i bardzo bym się cieszyła, jakby państwo się nimi dzielili, rozdzielamy i rozprowadzali, bo rzadko słyszy się takie słowa nie tylko fachowca, ale i pasjonata. Ale wydaje mi się tak, że po pierwsze zdajemy sobie sprawę z tego, po drugie ogromnym błędem tutaj jest to, że rząd, trochę powtarzam to, co mówiliśmy i co Państwo też pisali, zamiast korzystać z tej szansy, którą mamy, to mówi nie, zostajemy przy tym, co było, a poza tym, że nie rozmawia ani z Komisją Europejską, ani z Czechami, bo TSUE nie robiłoby takich dramatycznych kroków, gdyby, jeszcze dzisiaj mi się wydaje, że jest moment, żeby powiedzieć, okej, rozumiemy, tylko dajcie nam czas, żebyśmy się do tego stopniowo dostosowywali, prawda? Dajcie nam troszeczkę jeszcze czasu, ale idziemy, pokazujemy plan, albo siadamy, będziemy natychmiast robić plan. Komisja Europejska w ogóle Unia Europejska nie jest taką organizacją, która chce kogokolwiek zniszczyć, dlatego pamiętajmy, że jesteśmy w Unii Europejskiej i taki chory członek Unii Europejskiej, który jest zniszczony, nie ma prądu, jest ciemno, nie ma ciepłej wody, mnóstwo bezrobocia, on osłabia całą Unię Europejską, nikomu na tym nie zależy. Wszystkim zależy na tym, żeby każdy kraj funkcjonował dobrze, no ale oczywiście musimy respektować wspólne prawo, a mi jest po prostu często wstyd, że się musi wspólnota europejska skupiać tak długo nad nami, żeby nas samych ratować przed nami samymi. Przecież my się sami, my jesteśmy truci i zabiera się nam wodę i niszczy się naszą piękną Polskę przez te idiotyczne, szkodliwe, straszne decyzje, żeby przedłużać koncesję na elektrownię z węgla brunatnego, żeby przekopywać nam mierzeje, żeby budować jakieś baranowy, haratać po tych biednych lasach, której tak specjalnie dużo nie mamy, zabijać te zwierzęta, które tam biegają. Naprawdę się dzieją bardzo ponure sprawy, prawda?
Józa, mi jest też wstyd. Mi jest też wstyd, że my niby akceptujemy to, że mamy panel międzyrządowy związany jest jakby z ochroną klimatu, ten światowy, który mówi, że mamy 10 lat, prawda, na obniżenie o połowę emisji dwutlenku węgla. Ale Polska nie idzie w tą stronę. My się wozimy, prawda? No poza subregionem wałbrzyskim, który mówi dekarbonizacja i prawda wchodzi to, no ale to od dołu. Rząd polski nie wchodzi w to, bo ciągle się chce wozić, myśląc, że na tym węglu, że ten węgiel to jest suwerenność narodowa. To może była, prawda, suwerenność narodowa. Dzisiaj to jest zagrożenie, prawda? To trzeba z tego szybciutko, prawda, odchodzić, tak jak PGE kombinuje. No co kombinuje PGE? Prezes PGE mówi, my zostawimy aktywa węglowe w NABE, Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, finansowanej z kieszeni podatników, a my się zajmiemy odnawialnymi źródłami energii. Czyli ten gościu i jego zarząd, prawda, w największej spółki energetycznej już wie, gdzie są, prawda, kasztany. I on chce uciekać, prawda, chce rejterować, a nam zostawić ten paszczyt, łącznie z Turowem. I w Turowie to powinni wiedzieć, więc firma, która tam ich ma chronić, po prostu się tak szykuje, że oni za chwilę chcą uciec z tego statku, więc to pokazuje, że naprawdę mamy prawo i mamy się, i to też od posłów Parlamentu Europejskiego i posłów naszych, prawda, powinni się domagać od rządu zdecydowanych jakby decyzji z tym związanych, bo to jest też nasze bezpieczeństwo naszych dzieci, bo mówimy o klęsce czy katastrofie klimatycznej, to jest naprawdę, jak się w to wczytać, co się dzieje, prawda, w świecie, a my to robimy, no to my wisimy po prostu na krawędzi, no prawda, wisimy, jeszcze za nas ktoś podtrzymuje, ale nie wiadomo, jak będziemy długo wisieli.
A NABE, zobacz, to jest najgorszy pomysł, jaki wymyślił PiS. Pisze tak. Pani Magdalena Sobczyńska. Widzę, że eksperci tutaj z nami są na linii.
Tak, no super.
To ja chyba dziękując Ci bardzo. Co, no właśnie, widzisz. Ja dziękując jeszcze raz bardzo za to wszystko, co powiedziałeś. Chciałabym bronić też troszkę mieszkańców Turowa przed tym, tą analizą, czy diagnozą, czy jak powiedzieć, oceną, którą im dałeś wcześniej. Bo pamiętajmy, że jednak bardzo dużo ludzi ogląda media publiczne z nawyku, albo nie mają niczego innego, prawda? A co tam się dzieje, jaka to jest niewiarygodna szczujnia i zakłamana szczujnia i natychmiast jesteśmy wszyscy zdrajcami, antypolakami, kupieni przez Niemców, którzy trują, a my nie możemy i tak dalej, prawda? Tej złej Unii, która jest niepraworządna. Ktoś tam wchodzi?
Tak. Żona tutaj nie, z telefonem, ale powiedziałem, że nie mogę później odzwonić.
Pamiętajmy, że jednak ludzie mają straszny mętlik w głowie i tego nie zmienimy, prawda? Telewizja publiczna, póki rządzi PiS, będzie takie rzeczy opowiadać, które są dla nas wszystkich Polaków, tak, nie tylko Polaków, no tutaj trzeba mówić o polityce globalnej, bo jednak to wszystko leci w powietrze, a ono jest wspólne i ten klimat też jest wspólny. To jest dla nas wszystkich niezwykle niebezpieczne. I może ja bym też zakończyła takim głosem, że słyszeliście tutaj Radosława Gawlika, z jaką pasją on to mówi i jak się zna na rzeczy. Widzę, że wielu z Państwa też się zna na tym temacie. My się musimy sami czuć bardzo odpowiedzialni za to, żeby wszystkim to uświadamiać, żeby o tym mówić, żeby się nie bać, nawet jak ten shitstorm, czyli świństwo będzie się lało na nas na mediach społecznościowych. Piszcie, pokazujcie, że jednak Polacy są świadomi tego, że musimy dokonać zmian, bo po prostu nie przeżyjemy. te zmiany są nam potrzebne, a potencjał w narodzie jest. Mamy świetnych fachowców, mamy ludzi, mamy państwa wszystkich, którzy nas słuchają, którzy to świetnie rozumieją, mamy świetnych fachowców, mamy przykład Wałbrzycha, prawda? I pieniądze z Unii Europejskiej, więc naprawdę do zrobienia jest mnóstwo. Pieniądze dostaniemy, jak będziemy pilnować praworządności, to już jest następny temat, o którym można by dużo mówić, ale po prostu do krajów, gdzie jest łamane prawo i gdzie nie ma niezawisłych sądów, te pieniądze po prostu nie popłyną, więc to jest kolejne niebezpieczeństwo ogromne, które w które nas wpakowuje ten rząd, ale nie chciałam mówić o rządzie, bo nie lubię. Bardzo dziękuję, Radek. Chyba no skończymy.
Ja też dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i ludziom też, którzy komentowali tu, uzupełniali też moją wiedzę, która gdzieś mi tu wylatywała, się przypominali różne rzeczy, ale komentowali bardzo przychylnie i cieszę się rzeczywiście.
Bym chętnie z tobą tak jeszcze kiedyś odbyła rozmowę, może z państwem też jeszcze mamy, o regulacji rzek, o tych zbiornikach wodnych, prawda? O Rudawie, prawda? Dolinie Rudawy.
Zapraszam. Prądnika można, może.
Mamy, no pardon, tak. Przepraszam, co w ogóle pomyślałam teraz o Rudawie. O Dolinie Prądnika, tak, oczywiście.
Pod Parkiem Narodowym. No takie
oczywiście,
pomysły.
Prawda? I jest tematów mnóstwo. Już o Puszczy Białowieskiej i o przekopie Mierzei Wiślanej i o wycince lasów i o dzieleniu śmieci.
Jestem do dyspozycji, ale dziękuję
bardzo. Dużo tematów, które nas dotyczą. Dziękuję, żegnam państwa serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Zawiadomię, jak będziemy mieć rozmowę, postaram się niedługo. Do zobaczenia. Dziękuję.